Panie Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie, chcemy być z Tobą w tajemnicy Twojej męki, śpiewając o niej w tekstach gorzkich żali. A w tym momencie chcemy być z Tobą w tej chwili, gdy zawisłeś na krzyżu, gdy na tym krzyżu zostałeś wywyższony i chcemy zobaczyć to, co wtedy ukazało się Twoim oczom. W czasie tegorocznych kazań pasyjnych stawiamy pytanie, co Jezus mógł widzieć z krzyża. W dwóch pierwszych medytacjach mówiliśmy o Wieczerniku i o Górze Oliwnej. Dziś razem z Jezusem popatrzmy na świątynię, która ze wzgórza Golgoty była widoczna. Szukając klucza do tego spojrzenia Jezusa na świątynię, pomyślałem właśnie o szukaniu. O szukaniu Boga i o szukaniu człowieka. Zacznijmy od szukania Boga. Jest jakoś oczywiste i naturalne, że w momencie wywyższenia na krzyżu Jezus chciał być z Ojcem. Święty Łukasz notuje, że pierwsze słowo Jezusa z krzyża to jest słowo właśnie modlitwy do Ojca. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I ostatnie słowo Jezusa z krzyża według świętego Łukasza to słowo modlitwy do Ojca. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Całe te godziny męki na krzyżu są wypełnione jakimś zwracaniem się do Ojca. A jednocześnie wiemy, że to zwracanie, ta modlitwa, ten dialog jest jakoś tajemniczy, bo na krzyżu Jezus woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I nie słyszymy, żeby miał odpowiedź. Ta jego relacja, to jego szukanie Ojca wtedy jest osłonione jakimś mrokiem opuszczenia, samotności, na pewno tajemnicą. I może właśnie w takim stanie serca Jezus patrzył na świątynię jerozolimską. I to patrzenie uruchomiało w nim ten moment, kiedy w wieku 12 lat razem ze swoimi rodzicami i z tłumem ludzi, jak mówi psalmista, kroczył do Bożego domu wśród głosów radości i chwały w świątecznym orszaku. I może przypomina sobie, jak wtedy w tej samej świątyni, na którą teraz patrzy z krzyża, został. I potem tłumaczył rodzicom, że powinien być w tym, co jest domem jego ojca. I choć Maryja z Józefem musieli tworzyć niezwykły dom, pełen bliskości, czułości, dobrych relacji, to Jezus ma takie przekonanie, że Bóg jest ojcem i też ma dom, też tworzy dom. Potem dla Jezusa świątynia jerozolimska jest domem ojca. I może właśnie patrzy teraz w momencie krzyża na tą świątynię, na dom Ojca, aby jeszcze mocniej uświadomić sobie, że nie musi słyszeć odpowiedzi na pytanie: Boże mój, Boże, gdzie jesteś? Czemuś mnie opuścił? Bo patrząc na świątynię, przypomina sobie o domu i wie, że jego tata, ojciec, jest po drugiej stronie drzwi, może już naciska klamkę, bo Jezus, umierając na krzyżu, jest u progu domu Ojca. I zaraz mu ojciec otworzy, bo jest dom, bo jest nadzieja życia wiecznego. Oczywiście tym domem właśnie nie jest już ta świątynia, która za jakiś czas zostanie zburzona i kamień na kamieniu z niej nie zostanie, ale dom nie ręką ludzką uczyniony, dom wiecznie trwały w niebie, dom Ojca. Na marginesie może warto gdzieś uchwycić się tej myśli i ilekroć w Krakowie mijamy świątynię, a mamy przecież tak wiele możliwości, patrząc na tą materialną świątynię, na ten budynek, myśleć sobie, jest dom Ojca, jest dom w niebie, gdzie jest mieszkań wiele. A może było tak, że Jezus patrzył z wysokości krzyża na świątynię i przypominał sobie wydarzenie, które w narracji Marka miało miejsce bezpośrednio przed wydarzeniami ostatniego tygodnia. a mianowicie wydarzenie, kiedy to Jezus na dziedzińcu świątynnym siedział w miejscu, gdzie ludzie wrzucali pieniądze do skarbony. Przypatrywał się, jak wrzucają, i zauważył pewną ubogą wdowę, która wrzuciła dwa pieniążki, całe swoje utrzymanie. Polski tłumacz pokazuje te pieniążki, to utrzymanie. Tekst grecki mówi bardzo precyzyjnie, że ta wdowa wrzuciła holon ton bion, całe swoje bio, to jest życie. Całe swoje życie wrzuciła. Serce, egzystencję, wszystko, siebie. I wtedy na tym dziedzińcu świątynnym Jezus zwołał swoich apostołów, użył takiej uroczystej formuły, zaprawdę powiadam wam, i tłumaczył im, że ta wdowa wrzuciła najwięcej i że jej ofiara jest przyjęta, że jest przez Boga zauważona, chociaż po ludzku tylko na tym straciła, a nikt nie zyskał. To Ojciec przyjmuje. I może teraz, wisząc na krzyżu, uświadamiał sobie, że On składa całe swoje życie. I to przecież nie może być tak, że to jest nieprzyjęte. Że Ojciec, od którego może nie słyszy teraz odpowiedzi, jest i przyjmuje Jego ofiarę. Na marginesie papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Wielki Post pisze takie zdanie, które zresztą często powtarza w swoim nauczaniu. Mówi papież: w Bogu żadne ofiarowane zmęczenie nie jest stracone. Żadne ofiarowane zmęczenie nie jest stracone. Każda moja rozmowa, wysiłek, gest życzliwości, który mnie coś kosztuje, jest u Pana Boga policzony. O ileż bardziej policzone są te duże, wielkie ofiary. Przyjęta była ofiara Syna. A może było tak, że Jezus patrzył na tą świątynię jerozolimską i przypominał sobie coś, co wydarzyło się właściwie w przededniu męki, kiedy On wszedł do tej świątyni i zdecydował się na gest oczyszczenia świątyni. Wielu komentatorów zwraca uwagę, żeby nie traktować tego gestu jako gestu wybuchu gniewu Jezusa. To nie było tak, że Pan Jezus stracił kontrolę nad sobą, wpadł w jakiś szał, nie wiedział, co robi. Jezus nie demolował świątyni, tylko restaurował, odnawiał. Chciał wrócić jej pierwotny sens. To nie była demolka. Tekst mówi wyraźnie, że sporządził sobie bicz ze sznurków. Żeby pozaplatać taki bicz, to trzeba mieć trochę czasu. To trzeba usiąść na ziemi i te sznurki tam zwijać. Tu wiele emocji już upadnie. Jezus wyraźnie, mówi Ewangelia, porozrzucał stoły, ale te skrzynki, gdzie były zwierzęta, kazał zabrać, żeby zwierzęta nie uciekły. Bo Jezusowi nie zależało na zniszczeniu. Jezusowi zależało na odnowieniu pierwotnego sensu świątyni. A jaki jest ten pierwotny, najbardziej podstawowy, fundamentalny sens świątyni? Wiemy, że świątynia powstaje za czasów króla Salomona. Buduje on tą świątynię, oczywiście ta świątynia, w której jest Jezus, to jest już trzecia świątynia. Ale ten pierwotny sens był za Salomona, kiedy król ją zbudował, wszedł do niej, aby się modlić, aby błagać Boga, by Bóg Jahwe zamieszkał w tej świątyni, i Bóg odpowiada królowi na tą jego modlitwę. I ta odpowiedź jest zapisana w pierwszej księdze królewskiej. Posłuchajcie tej odpowiedzi Pana Boga. Wysłuchałem Twoją modlitwę i Twoje błaganie, które zanosiłeś przede mną. Uświęciłem tę świątynię, którą zbudowałeś dla umieszczenia w niej na wieki mojego świętego imienia. Po wszystkie dni będą skierowane na nią moje oczy i moje serce. Pierwsza Księga Królewska 9:3. Po wszystkie dni będą skierowane na nią moje oczy i moje serce. To jest najgłębszy sens świątyni. Świątynia to miejsce, na którą są zwrócone oczy i serce samego Pana Boga. Jezus, gdy skończył oczyszczenie świątyni, to powiedział: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. I jak dodaje ewangelista, powiedział to o świątyni swojego ciała. I może to jest tak, że Jezus wisi na krzyżu i patrzy na świątynię i właśnie uzmysławia sobie to z całą mocą, że świątynia Jego ciała jest burzona. Ta prawdziwa świątynia. I że za 3 dni zostanie wzniesiona na nowo w zmartwychwstaniu. Ale jeśli Jego ciało jest świątynią, a jest, to znaczy, że oczy Ojca i serce Ojca cały czas są na Niego zwrócone, bo Ojciec obiecał królowi Salomonowi, że zawsze po wszystkie dni Jego oczy i serce będą zwrócone na świątynię. I choć nie słyszy odpowiedzi na pytanie: Boże mój, czemuś mnie opuścił, to widzi serce Ojca i oczy Ojca na sobie. Na marginesie, pewnie mądrą i dobrą praktyką byłoby dużo częściej myśleć o sobie tak, jak uczy święty Paweł choćby w 1 liście do Koryntian, że każdy z nas jest świątynią Boga i Duch Boży mieszka w nas. Kiedy będę myślał o sobie, że jestem świątynią Boga, to mogę mieć ufność i pewność, że oczy Boga i serce Boga są na mnie zwrócone nieustannie. Podsumowując, Jezus szukający Ojca, szukający Boga na krzyżu, wpatrzony w świątynię, może upewnić się, że jest u progu drzwi domu i za drzwiami jest Ojciec. Może mieć pewność i przekonanie, że Ojciec przyjmuje ofiarę Jego życia. I w końcu może jeszcze raz uświadomić sobie, że oczy i serce Boga są zwrócone na Niego samego. W drugiej części tej medytacji chciałbym powiedzieć o szukaniu człowieka. Jakoś bardzo mocno towarzyszyło mi to przekonanie, że gdy Jezus patrzył na świątynię, to wracał do tej sceny, kiedy to w świątyni spotkał się z nią, a nie spotkał się z nim. Spotkał się z nią, to znaczy z jawnogrzesznicą, którą pochwycono na cudzołóstwie, a nie spotkał się z nim, to znaczy z tym człowiekiem, który z nią współżył. Nie da się tego grzechu popełnić w pojedynkę. Z nią się spotkał i jej grzechy przebaczył. Nie pozwolił, żeby tam w tej świątyni ją kamienowali. Ją ocalił. Ale jego nie było. Nie wiemy, czemu go nie było. Może nie było go dlatego, że wtedy, kiedy ich złapali, to on był silniejszy i uciekł. Po prostu się im wyrwał. Gdyby tak było, to dla tej dziewczyny musiałaby być to tragiczna informacja. Bo ona dobrze wiedziała, że prawo żydowskie za grzech cudzołóstwa karało śmiercią. I musiała go tak kochać, że zgadzała się gdzieś w podświadomie, że nawet jak nas złapią, to może być różnie. Ale kocham, wkalkulowuję w to ryzyko. A on kochał do tego momentu, do kiedy było bezpiecznie, jakoś tam komfortowo. Jak było niebezpiecznie, to uciekł. Może było tak, że oni go tam nakryli i okazało się, że to w ogóle jest kolega. To przecież nie będą koledzy robić problemu i go puścili. To by było jeszcze gorsze. A może było w końcu i tak, i trochę sugeruje ewangelista to trzecie rozwiązanie, że to wszystko była pułapka i on był tam podstawiony. Tekst mówi, że faryzeusze szukali sposobu, jak pojmać Jezusa, jak zastawić pułapkę na Jezusa, jak go złapać w potrzask. Może go po prostu opłacili, potem za bardzo nie musieli szukać ich w ogóle nawet, bo wiedzieli od niego, gdzie jest, gdzie są. No i wypłacili mu pieniądze, podziękowali za współpracę i on wzięli. W każdym bądź razie. Jego tam nie było, gdy przyprowadzili ją do Jezusa. A ona była przed Jezusem, Jezusem, który pisał na piasku. Nie wiadomo, co pisał, choć Kościół zawsze się nad tym zastanawiał. Jest taka bardzo stara tradycja idąca za świętym Hieronimem, która mówi, że pisał grzechy. Grzechy tych wszystkich, którzy byli wokół z kamieniami. I kiedy widzieli te grzechy, no to odchodzili jeden po drugim. Inna tradycja, bardziej biblijna, mówi za prorokiem Jeremiaszem, za takim jego tekstem, że pisał imiona kobiet. Było tam napisane Rut, Tamar, Rebeka, Estera. I ci panowie, którzy tam siedzieli i widzieli te imiona, to mówili: on wie. i odchodzili. Może była jeszcze inna wersja, trochę taki komentarz kulturowy, że w tamtym świecie był taki rzymski zwyczaj zapisywania sentencji wyroku przed wypowiedzeniem wyroku, więc może po prostu Jezus napisał na piasku: ja cię nie potępiam, a potem powiedział: ja cię nie potępiam. Mi najbliższa sercu jest taka interpretacja Baltazara, a Baltazar ją zna od takiej mistyczki Adrienne von Speyer, z którą współpracował. I ta mistyczka miała taką wizję, według której Pan Jezus miał na piasku napisać: on cię nie kochał. On cię nie kochał. I to miało być o tym człowieku, którego tam właśnie nie ma. I na którym ona się bardzo zawiodła, bo ona kochała. I tamtego wieczoru, nie wiem, czy to było wieczorem, tamtego dnia, Pan Jezus ją kochał, jej miłość okazywał. Ale kiedy wisiał na krzyżu i patrzył na tę świątynię i przypominał sobie, że jej przebaczył, ale jego nie spotkał, to chciał powiedzieć: ale ja go kocham. Ja go dalej kocham, ciągle kocham, ja go szukam, ja z niego nie rezygnuję i mój krzyż jest znakiem tego, że ja ciągle go szukam, żeby powiedzieć mu: ja cię kocham. Przeczytałem w jednym z opracowań, że o tamtej porze roku, czyli na wiosnę, gdy Jezus był krzyżowany, i o tamtej godzinie, czyli gdzieś zaraz po południu, cień krzyża, na którym Jezus wisiał, tak padał, że gdyby go wydłużyć, objąłby, okryłby właśnie świątynię. Cień krzyża padający na świątynię, żeby właśnie ocalić tego, który nie przyszedł, który ciągle gdzieś chodzi ze swoim grzechem, który ciągle nie został ocalony. O drugiej świątyni jerozolimskiej, tej odbudowanej za czasów Zorobabela, Pan Bóg przez proroka Ageusza powiedział takie zdanie: przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej, w tym miejscu ja udzielę pokoju. Może Herod Wielki, który odnawiał tą trzecią świątynię i rozbudowywał, miał takie poczucie, że właśnie wypełnił proroctwo Ageusza i teraz ta chwała jest wielka. Ale chwała świątyni polega na tym, że właśnie okrywa ją cień krzyża i Pan w tym miejscu udziela pokoju przez śmierć na krzyżu. Jezus z krzyża szuka jeszcze każdego tego, który od owoców tego krzyża ucieka. A owocem jest pokój, przebaczenie, miłosierdzie. Panie Jezu, prosimy Cię, pozwól nam zobaczyć razem z Tobą Ojca, odzyskać nadzieję i pozwól nam się znaleźć, jeśli ciągle uciekamy od Twojego miłosierdzia. Amen.